Szlachetne zdrowie w Polskim Radiu Białystok.
Dzień dobry, przed mikrofonem Renata Reda. Dzisiaj będziemy mówić o bólu kręgosłupa i radzeniu sobie z nim. Jest to powszechna dolegliwość. Szacuje się, że w pewnym momencie swojego życia 80% ludzi doświadcza różnych rodzajów bólu kręgosłupa. W Szlachetnym Zdrowiu naszym gościem jest doktor habilitowany Tomasz Łysoń, kierownik Kliniki Neurochirurgii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Ból pleców może być związany z kręgosłupem, ale też z różnymi chorobami narządów. My dziś skupimy się tylko na kręgosłupie. Do lekarza często idziemy, jak ból jest już nie do zniesienia, bo wcześniej liczymy, że sam przejdzie, a kiedy ból kręgosłupa powinien niepokoić?
Generalnie bóle kręgosłupa zawsze niepokoją i oczywiście to wszystko zależy od nasilenia tego bólu. Jeżeli ból jest na tyle silny, że przyprowadza pacjenta do lekarza, no to jest właśnie ten moment, kiedy powinniśmy...
Przyprowadza, ewentualnie pacjent jest przynoszony.
No to już w sytuacjach już skrajnych. Natomiast rzeczywiście w społeczeństwie to jest choroba, w tej chwili można powiedzieć cywilizacyjna, dotyczy każdej grupy wiekowej, dotyczy dzieci, dotyczy młodzieży, która forsuje się w różnych ćwiczeniach, sportach ekstremalnych. Wszyscy myślą, że są supermanami, że kręgosłup jest nie do zdarcia, no niestety tak nie jest. To dotyczy też osób w średnim wieku, bo pracujemy ponad miarę. Czy to siedząc przy biurku, to też jest niedobrze, czy pracując fizycznie, to też jest niedobrze. Pracujemy dużo, a potem no to już jest choroba zwyrodnieniowa związana z wiekiem. A ponieważ żyjemy coraz dłużej, to ten kręgosłup obliczony jest na troszkę mniej lat, a używany jest troszkę dłużej niż to zaprogramowane, więc też pojawiają się kłopoty w starszym wieku, które no, należy oczywiście leczyć. A nasilenie bólu może być bardzo różne i zawsze jest niepokojące. Jeżeli te bóle upośledzają jakość życia, to niewątpliwie trzeba się zgłosić do specjalisty. Natomiast w tej chwili różnych specjalistów, którzy zajmują się bólami kręgosłupa, jest tak dużo, że w tym takim galimatiasie nasi pacjenci nie wiedzą w ogóle, gdzie pójść.
Do tego odpowiedniego
bo mogą pójść na rehabilitację, mogą pójść do neurologa, mogą do ortopedy, mogą pójść do reumatologa, mogą pójść do neurochirurga, mogą pójść do kościoła.
Albo na fotel masujący.
Więc lub sami próbują sobie różnymi sposobami radzić. Często też objawy, które się pojawiają, no bóle nogi na przykład, no nie są wiązane w ogóle, że to jest problem z kręgosłupem. I pacjenci szukają pomocy u ortopedy, u chirurga naczyniowego. I muszę powiedzieć, że tak dużo jest różnych specjalności, które mogą pomóc, że no, pacjenci się gubią i nie do końca wiedzą, gdzie i kiedy w ogóle mają trafić. I to wcale nie jest takie łatwe dla pacjenta. Często to jest też wcale niełatwiejsze dla lekarza, który jest akurat może innej specjalności niż neurochirurgia, bo jestem neurochirurgiem, więc dla mnie są pewne rzeczy są oczywiste. Natomiast lekarze innych specjalności zawsze szukają swoich chorób, prawda? Więc to troszkę jest trudne.
A przy jakim stopniu nasilenia bólu ten ból sam może przejść?
To raczej nie mówimy o nasileniu bólu, tylko o czasie jego trwania. I rzeczywiście gro pacjentów, jeżeli pojawia się jakiś incydent bólu, to jeżeli jedynym objawem jest ból, to najczęściej jest tak, że jeżeli damy temu kręgosłupowi odpocząć troszkę, to myślę, że w ciągu kilku tygodni ten ból się wycofuje. I jak oglądamy naszych pacjentów, powiedzmy 8 tygodni, 9 tygodni, 10 tygodni po tym pierwszym incydencie bólu, to ból, który jest oceniany już po tych kilku tygodniach, nie jest na tyle intensywny, żeby dana osoba szukała pomocy jakiejś zabiegowej. Czyli wystarczają pigułki, wystarcza rehabilitacja i pacjent absolutnie nie myśli o żadnej operacji. I to się wycofuje samo i najczęściej właśnie to jest gro, myślę, więcej niż 80% przypadków tak ma.
A co jest najczęstszą przyczyną bólu kręgosłupa, jeżeli chodzi o jakieś zmiany w samym kręgosłupie?
No najczęściej problemy dotyczą tego, co jest nadwyrężane, czyli tak zwanych potocznie nazywanych dysków, tak? Czyli krążków międzykręgowych. To są stawy w obrębie kręgosłupa i one najczęściej i najłatwiej się uszkadzają. Oczywiście to się dzieje w tych częściach kręgosłupa, które są najbardziej mobilne, czyli i kręgosłup szyjny się rusza najmocniej i kręgosłup lędźwiowy też się rusza najmocniej. Tam są też no, bardzo duże obciążenia. Stąd jak się nieumiejętnie obchodzimy...
Czyli to starszych ludzi
częściej
dotyczy?
Niekoniecznie.
Jeżeli młody człowiek... Zmiany zwyrodnieniowe.
Tu nie mówimy już o zmianach zwyrodnieniowych, dlatego że można sobie uszkodzić absolutnie zdrowy kręgosłup. Jeżeli młody człowiek sobie pójdzie na siłownię i sobie tam podniesie ciężar, bo chce się popisać przed kolegami czy koleżankami, nadmierny jest to ciężar, to dojdzie do uszkodzenia bardzo kompletnie zdrowego dysku. I potem to się już ciągnie niestety przez całe życie, taki błąd, więc no, raczej trzeba zawsze uważać na to, co się robi, dlatego że jeden błąd w młodości może potem mieć konsekwencje w przyszłości i to bywa, że są to konsekwencje czasami trudne do udźwignięcia.
Więc należy mieć troszkę wyobraźni. Mówi pan, że całe życie się będzie ciągnąć.
To jest tak jak z uchem i dzbankiem, tak? Czyli jeżeli mamy dzban w całości, to się go tam nosi i tą wodę nosi. Natomiast jeżeli już ucho się urwie i próbujemy przykleić, no to już ten dzbanek nie zawsze spełnia swoją funkcję. I to jest tak samo jest z tym dyskiem. Czyli jeżeli on jest raz uszkodzony, nadpęknięty, to zawsze już będzie takie miejsce, które jest już słabsze. I będzie się odzywało i konsekwencje tego będą już zawsze.
Jakie jeszcze inne tutaj powody bólu kręgosłupa? Często słyszymy o dyskopatii, ale to nie jest...
Dyskopatia to jest zjawisko, powiedzmy, bym powiedział, no, starzenia się dysku. Czyli my możemy sobie zauważyć, że dysk wygląda ładnie u osób młodych, u dzieci, prawda, u młodzieży. Jak oceniamy dyski już u osób w wieku starszym, to tam już pojawiają się zmiany zwyrodnieniowe. I mówimy o dyskopatii. Natomiast dyskopatia nie równa się absolutnie chorobie. I to nie zawsze jest tak, że zmieniony dyskopatycznie dysk powoduje ból u chorego. To jest znalezisko, bym powiedział, radiologiczne, coś, co stwierdzamy. Natomiast potocznie oczywiście używamy tej nazwy i mówimy, że jak jest dyskopatia, no to już jest choroba. Natomiast to tak dokładnie nie jest. Choroba pojawia się w momencie, kiedy ta dyskopatia powoduje to, że dysk jest na tyle uszkodzony, że gdzieś pęka, prawda, zawartość tego dysku gdzieś się wysuwa, uciska na jakieś struktury w obrębie kanału kręgowego, czy to na nerwy, prawda, czy w obrębie samego pierścienia tego dysku też no, dochodzi do stanu zapalnego i to generuje ból. I tu mówimy o bólu dyskogennym, czyli takim, który wynika z uszkodzenia dysku, ale ból wcale nie musi być tylko związany z tym, że mam uszkodzony dysk. Ból może się pojawić z przeciążenia stawów, które są w obrębie kręgosłupa. I to jest troszkę inny charakter tego bólu. Lekarz specjalista jest w stanie to rozróżnić, które bóle wynikają z dysku, a które z uszkodzenia stawów. Są bardzo silne dolegliwości bólowe, na przykład właśnie w przebiegu osteoporozy, ale wtedy, kiedy dyski się nadłamują, kiedy się łamią, kiedy my mówimy o tak zwanych złamaniach kompresyjnych, czyli po prostu krąg zapada się po prostu, powodując bardzo silne dolegliwości bólowe. No i oczywiście każdy z tych stanów wymaga troszeczkę innego leczenia. I najważniejsze jest, żeby tak leczyć chorego, żebyśmy wiedzieli, jaka jest diagnoza. Czyli co tak naprawdę generuje ból i jaki tu jest problem, co wcale nie jest takie oczywiste. Jak pacjenci się diagnozują, robią sobie tomografię, rezonansy, są opisywane różne zmiany. Nie zawsze jest tak, że to, co wygląda najgorzej w rezonansie, jest tym, co powoduje ból. Stąd bardzo ważne jest, żeby jednak konsultować te badania, badać pacjenta i próbować to połączyć w całość i spróbować znaleźć, które miejsce w kręgosłupie rzeczywiście jest chore i które daje te dolegliwości, które pani pacjent ma.
Wspomniał pan, że ból powoduje między innymi osteoporoza, a co to dokładnie jest, kogo dotyczy i czy można temu zapobiec? Czy to jest nieuniknione wraz z wiekiem?
Nie jest nieuniknione. Mamy pacjentów... Osteoporoza jest to oczywiście taki stan, że ta kość jest nieodpowiedniej jakości, czyli mamy za mało wapnia, kości są kruche, łamliwe, pękają. Jeśli dotyczy to oczywiście kręgosłupa, no to z tego się robi dość poważny problem. Najczęściej oczywiście leczymy tą osteoporozę farmakologicznie, próbujemy poprawić jakość kości. Do neurochirurga trafiają jednak pacjenci, którzy mają już objawy tej osteoporozy w postaci złamań. Czyli to już jest takie stadium późno. Oczywiście może być tak, że pacjent w ogóle nie wie, że ma osteoporozę. i dopiero się dowiaduje w momencie, kiedy mu się połamie kręgosłup, tak. Czasami bez jakiegoś specjalnego obciążania tego kręgosłupa. No i wtedy rzeczywiście wypadałoby zaopatrzyć w jakiś sposób takie złamanie. Tak jak powiedziałem, pacjent wcale nie musi cierpieć z bólu. Na takim etapie choroby możemy wkłuć taką dość igiełkę dużych rozmiarów, którą musimy wprowadzić do kręgosłupa, do trzonu tego złamanego i tam jest kilka różnych metod. Możemy spróbować odtworzyć wysokość całego trzonu. Są takie instrumenty, że odtwarzają wysokość i w to miejsce wlewamy cement. Można też, jeżeli się nie da z jakiegoś powodu, nie odtwarzać wysokości, tylko po prostu wzmocnić ten połamany trzon za pomocą cementu. Ten cement jest wlewany w postaci płynnej i on po prostu tam w środku zastyga. W czasie tego procesu wydziela się spora ilość temperatury, która uszkadza zakończenia nerwowe w okolicy i efektem jest natychmiastowe uwolnienie od bólu. Także przy okazji z jednej strony wzmacniamy tą uszkodzoną kość, jak gdyby mamy podparcie w postaci takiego cementu, a z drugiej strony mamy uwolnienie od dolegliwości bólowej albo znaczącą redukcję i to się dzieje właściwie, można powiedzieć, prawie natychmiast w ciągu tam 2 godzin.
A na ile ten zabieg, tak zwane cementowanie, jest bezpieczny?
Zabieg jest dość bezpieczny i mało jest powikłań. W przypadku złamań oczywiście ryzyko, że ten cement zostanie podany w nieodpowiednie miejsce, bo on jest płynny, on może się przez różne szczeliny rozlać. To też troszkę zależy od tego, jak doświadczony jest ten, kto wykonuje ten zabieg. No akurat w naszej klinice tych zabiegów robimy bardzo dużo i osoby, które są w to zaangażowane, są naprawdę bardzo doświadczone. To myślę, że i dlatego też i rezultaty są dobre. Takich powikłań, żeby cement wylał się w nieodpowiednie miejsce, jest bardzo mało. Raczej dotyczy to przypadków, kiedy stosujemy tę metodę w onkologii, czyli że mamy przypadki onkologiczne, to częściej się wydarzają tego typu powikłania, ale dzieje się to na oddziale neurochirurgii, w związku z tym, jeżeli takie powikłanie zaistnieje, no to mamy możliwość uwolnienia pacjenta od takiej komplikacji za pomocą niestety operacji, ale na miejscu są neurochirurdzy, więc jesteśmy w stanie sobie z tym poradzić, jeśli istnieje konieczność, żeby ten nadmiarowy cement gdzieś tam usunąć.
Inne jeszcze przyczyny bólu kręgosłupa, jak lumbago, rwa kulszowa.
W sumie to trochę kręcimy się w kółko, dlatego że i lumbago, i rwa kulszowa, można powiedzieć, to są, jeszcze jest, można powiedzieć, jest taka, funkcjonuje taka nazwa, isjasz, to wszystko jest to samo.
Tak, postrzał.
Postrzał, tak, to jest ta sama choroba, tylko ona ma oczywiście troszkę różne postaci. Tu mówiliśmy na początku o tych chorobach samego dysku, tak? Czyli dysk, jego ściana pęka, zawartość tego dysku się wydostaje na zewnątrz, a to zewnątrz właśnie to jest miejsce, gdzie znajdują się nerwy. I na skutek tego, że zawartość tego dysku uciska na nerw, no mamy różnego typu dolegliwości bólowe. Jak mówimy o lumbago, no to dominuje ból pleców. On jest taki trudny do umiejscowienia, dość rozlany, ale za to potrafi być szalenie intensywny.
Wystarczą leki przeciwbólowe?
Często nie. Dlatego pacjenci z takimi dolegliwościami, z tak silnym zespołem bólowym, nawet leczeni lekami narkotycznymi, no nie są w stanie tego znieść i w takich sytuacjach zdecydowanie należy pacjenta zoperować szybko, po prostu, żeby uwolnić go od bólu. Jest to jedno ze wskazań do takiej pilnej interwencji. I tu mówiliśmy o bólu kręgosłupa, ale jeżeli ucisk dotyczy nerwów, korzonków tak zwanych potocznie, czyli takich grubszych struktur nerwowych, które już biegną do i unerwiają kończyny, no to pojawia się też ból kończyn. Czy to jeżeli dotyczy kręgosłupa szyjnego, no to pojawiają się bóle rąk. Natomiast w kręgosłupie lędźwiowym mamy bóle nóg, które też potrafią być bardzo intensywne. I jeżeli mówimy tylko o bólu, to dla nas to jest tylko ból. W sensie można go opanować farmakologicznie. Natomiast w momencie, kiedy pojawiają się objawy ubytkowe, niedowład nogi, zaburzenia czucia, problemy z oddawaniem moczu, zaburzenia czucia w kroczu.
I też tylko operacja?
Zaburzenia funkcji seksualnych, często się o tym nie mówi. To wszystko jest wskazaniem do pilnej interwencji, do pilnej operacji. I tu nie mówimy o pilności rzędu tam tydzień, dwa, tylko mówimy o pilności 1, 2, 3 dni raczej.
Z bólem kręgosłupa idziemy do lekarza rodzinnego, potem ewentualnie do ortopedy, neurologa czy fizjoterapeuty.
Szlachetne zdrowie w Polskim Radiu Białystok.
A teraz jeszcze szczegółowie, kiedy niezbędna jest pomoc neurochirurga, czyli takiego specjalisty jak pan przy bólu kręgosłupa.
Po pierwsze, jeżeli ból jest taki, że nie jesteśmy w stanie poradzić sobie z tym bólem za pomocą farmakoterapii, czyli nie działają pigułki, nie działają zastrzyki, możemy próbować oczywiście rehabilitacji. Jeżeli to wszystko nie działa, to jest to wskazanie do tego, żeby pacjenta zoperować, oczywiście po wykonaniu odpowiedniej diagnostyki, czyli musimy mieć co zoperować, prawda? Czyli tam musi być jakiś kłopot do rozwiązania, który rozwiąże neurochirurg. Czyli wskazaniem jest ból bardzo silny, ale też są tak zwane, znaczy są wskazania takie, gdzie mamy do czynienia z uszkodzeniem układu nerwowego już. I to jest, tu podejmuje decyzję zdecydowanie neurochirurg, bo z bólem możemy sobie robić, pacjent robi co chce, czyli może wziąć pigułkę, może wziąć zastrzyk, prawda, może leczyć różnymi metodami. Natomiast w przypadku objawów neurologicznych, no to już jest taka czerwona lampka i tak jak już tu wspominałem, czy niedowład nogi, czy zaburzenia w szczególności, nawet bym powiedział zaburzenia, które dotyczą krocza, czyli w te miejsca, gdzie tam mamy zaburzenia czucia, co się potem przekłada właśnie na zaburzenia zwieraczy, na nietrzymanie moczu, zatrzymanie moczu, zaburzenia funkcji seksualnych. To wszystko to jest coś, o czym no, musimy myśleć, że jak się pojawi, mamy mieć bardzo szybko diagnostykę zrobioną, wykonany rezonans. Jeżeli są wskazania do operacji, absolutnie ta operacja musi być wykonana w ciągu pierwszych 2-3 dni, albo szybciej, jeśli się da, oczywiście.
Pana klinika neurochirurgii Szpitala Klinicznego w Białymstoku jest jedną z najlepszych w Polsce. 2,5 tysiąca operacji rocznie. Których jest najwięcej?
Rzeczywiście, pacjenci nas chwalą. Muszę powiedzieć, że potwierdzam. Natomiast to też nie jest tak, że wszystko nam się oczywiście udaje. Operacji wykonujemy dużo. Myślę, że więcej niż połowa to są zabiegi, które są związane z kręgosłupem. I mogę powiedzieć, że coraz więcej takich coraz bardziej skomplikowanych zabiegów na kręgosłupie jest wykonywanych u nas. Mamy nowe technologie, wszystkie nowinki, które są dostępne na rynku, są osiągane i są dostępne u nas w klinice. To jest o tyle ważne, że jak trafia pacjent do kliniki neurochirurgii, to mamy tyle różnych możliwości technicznych rozwiązania problemu, że raczej dobieramy odpowiednią technologię, odpowiedni zestaw do pacjenta. Natomiast w miejscach, gdzie tych nowinek, technologii jest troszkę mniej, no to raczej oferuje się pewien standard postępowania. Tutaj możemy sobie pozwolić na to, żeby stosować różne techniki operacyjne, więc możemy mieć takie przezskórne, prawda, jakieś endoskopowe, możemy mało inwazyjne, są przezskórne stabilizacje, są. No, technik jest bardzo dużo. W tym momencie myślę, że gdyby pani zadała pytanie neurochirurgowi, jakie są w tej chwili dostępne operacje kręgosłupa dla danej patologii, to nie wszyscy by byli w stanie je wymienić. Mówię o neurochirurgach, a co dopiero osoby, które się na tym nie znają albo są związane z innymi specjalnościami.
Sprzęt macie najlepszy w Polsce. Ostatnio też zakupione bardzo specjalistyczne urządzenia. A dlaczego warto u was szukać pomocy, a nie u specjalistów w kraju, jeżeli chodzi o fachowców? Bo cały czas też młodych lekarzy kształcicie.
Zawsze jest takie myślenie, ono pokutuje, że wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma, prawda? Tak. Więc pacjenci uważają, że jeśli wyjadą z Białegostoku, znaczy ci, którzy może mieszkają pod Białymstokiem, chcą do Białegostoku. Ci z Białegostoku z kolei chcą do Warszawy, z Warszawy chcą jechać do Berlina.
To nie jest tak.
Do Berlina lub gdzieś indziej. No, tak to funkcjonuje. No taka jest nasza mentalność i no trudno jakoś, nie da się chyba tego odwrócić.
Natomiast tymczasem z całej Polski przyjeżdżają do nas.
Nie ma powodu, żeby omijać nasz ośrodek. Myślę, że do nas przyjeżdżają z różnymi problemami pacjenci, można powiedzieć, z całej Polski. I mamy lekarzy wykształconych, takich, którzy robią tych zabiegów naprawdę duże ilości. Oczywiście no, miarą chirurga zawsze jest to, ile on zrobił tych operacji, prawda? Czy my mówimy potocznie o nabijaniu ręki, tak? Czyli że zrobimy tych operacji dużo, jakiegoś tam typu, w związku z tym potrafimy je zrobić, powtórzyć, odtworzyć, zrobić je coraz szybciej, coraz lepiej, coraz sprawniej, coraz mniej inwazyjnie. I my takich specjalistów w Białymstoku mamy i oni się szkolą, jeżdżą, mają dostęp do mają możliwości szkolenia się. W związku z tym no, rośnie nam w tej chwili w ogóle nowe pokolenie neurochirurgów.
Ile macie 5 rezydentów teraz?
Mamy w tej chwili, tak, aplikowaliśmy o 5 rezydentów, 2 przyjdzie dopiero w styczniu, ale już się szykują, już się tam nawet już pojawili, więc poznaliśmy te osoby. Wygląda, że będziemy mieli bardzo sympatyczny, młody narybek neurochirurgiczny. Już się cieszę.
Powróćmy do bólów kręgosłupa. Jak je leczyć? Powiedział pan, leki przeciwbólowe, operacje, a ciepłe, zimne okłady, masaże, specjalnie dobrane ćwiczenia i te różne masaże takie, że samemu można się pomasować.
Wszystko zależy pan o tym sądzi? Od etapu tej choroby, jak bardzo ona jest zaawansowana. Rzeczywiście jest tak, że gro pacjentów, my mówimy o dyskopatach, prawda? Więc dyskopata szuka ciepłego, więc musimy po prostu te plecy sobie rozgrzewać. Dlatego, że przy chorobie kręgosłupa, przy chorobie dysku mamy też wzmożone napięcie mięśni tych przykręgosłupowych, a jak one są napięte, no to mamy taką sytuację jak w przypadku zakwasów. Jak się ciężko napracujemy, to wszystko nas boli i te przeciążone mięśnie lędźwiowe, one też po prostu no, cierpią na tym i dlatego pojawia się ból, który jest jak gdyby dodatkowym obciążeniem. Stąd każdy pacjent, który ma tego typu problem, albo w sobie wchodzi pod ciepły prysznic i to mu przynosi ulgę, już samo rozgrzanie ciepłą wodą. Metod rozgrzewania jest bardzo dużo, począwszy od masażu, który jak najbardziej rozgrzewa te mięśnie, więc też przynosi ulgę i rozluźnia je. Więc masaż rozluźniający, każde plastry, które zawierają takie substancje, które troszkę rozgrzewają, też będą pomocne. Oczywiście to też jest troszkę tak, że działa zarówno temperatura troszeczkę i rozgrzewanie tych mięśni, ale też są takie metody jak krioterapia na przykład, gdzie się zamraża i też to przynosi efekt. Także jak najbardziej no, możemy sobie przynieść ulgę. Oczywiście to też jest tak, że no, ta ulga nie jest na zawsze. I on w momencie, kiedy sobie rozluźnimy mięśnie, no to jest, mamy tam chwilową poprawę. Tak samo jest z tabletkami, no one też działają przez jakiś czas. Jak przestają działać, no to...
A ból systematycznie wraca przez 9-10 tygodni, czyli już wtedy
no, jeżeli ból trwa rzeczywiście już dłużej niż 2 miesiące, to warto zrobić sobie jednak mimo wszystko badania, diagnostykę, rezonans magnetyczny kręgosłupa i pójść na konsultację do neurochirurga. To wcale nie jest równoznaczne z tym, że neurochirurg
razu na stół operacyjny
będzie chciał od razu pacjenta zabrać na stół operacyjny. Aczkolwiek tych technik tak zwanych mało inwazyjnych albo bardzo mało inwazyjnych w tej chwili jest tak dużo, że to nie jest wcale tak, że neurochirurg jest ostatnią instancją. I my proponujemy różne rozwiązania, nawet w momencie, kiedy to jest początkowe stadium choroby. Możemy troszkę pomóc. Są iniekcje sterydowe, są jakieś zabiegi, które się wykonuje igłami o różnych tam rozmiarach, ale to już nie mówimy o operacji regularnej, prawda? Więc pacjent jest, powiedzmy, może bardziej chętny do współpracy przy niedużych zabiegach, bo to jest łatwiej zaakceptować. A często te zabiegi są skuteczne, ale absolutnie nie są to narzędzia pierwszego rzutu. Zdecydowanie odradzamy. To ja zawsze mówię wszystkim moim pacjentom, każda operacja psuje kręgosłup. Nie ma operacji naprawczych kręgosłupa. Każda nasza interwencja w jakiś sposób ingeruje w strukturę kręgosłupa. Jeżeli można tego nie robić, to lepiej tego nie robić. Więc zawsze leczenie zachowawcze przy udziale różnych innych specjalistów jest właściwe, jeśli tylko skuteczne.
A na zakończenie kilka rad, jak dbać o nasz kręgosłup? Począwszy od tego malutkiego
dla młodzieży,
człowieka.
Dla dzieci, więc to jest tak. Jeżeli no, mamy kłopot z dziećmi dlatego, że one są przeciążone, tornistry, przeładowana podstawa programowa, siedzą, ja mam małe dzieci, to wiem jak to jest, siedzą od rana do wieczora właściwie przy biurku, to jest zabójcze dla kręgosłupa. Są też, czyli brak ruchu tak naprawdę, zwolnienia z WF-u. To nie jest dobre wcale dla takiego dziecka, więc po pierwsze trzeba odciążać ten kręgosłup jednak mimo wszystko, dbać o higienę pracy. Druga rzecz, są takie dzieci, które się angażują w sport, czasami aż za mocno. I też rodzice myślą, że to jest, jak dziecko osiąga sukces, że jest fantastycznie, natomiast to też ma swoje konsekwencje i jeżeli przeciążymy kręgosłup w dzieciństwie, to konsekwencje tego pojawiają się później. Więc też trzeba o tym myśleć, żeby jednak mimo wszystko krzywdę dzieciom nie zrobić. Młodzież z kolei, no, młodzież, tak jak powiedziałem, ogląda różne materiały w telewizji i też uważają, że każdy jest supermanem i że wszystko wolno, że można skakać z wysokości, że można skakać na rowerach, na wrotkach, że można dźwigać ogromne ciężary i to nie ma konsekwencji. Ma, niestety ma i coraz młodsi pacjenci trafiają do gabinetów neurochirurgicznych, dlatego że no, po prostu młodzież przesadza często. Więc o tym też trzeba myśleć i mieć z tyłu głowy, że kręgosłup ma służyć całe życie, a nie tylko za młodu. Jeśli chodzi o osoby w wieku średnim, no to też przesadzamy z pracą. Polacy pracują bardzo dużo.
Zapominamy się w tej
zapominamy
pracy.
Się
przez godziny nie odchodzimy od biurka.
Higiena pracy często nie istnieje. Często pracujemy z laptopami, siedzimy w wymuszonej pozycji, a jak już chcemy odpocząć, to idziemy do domu, łapiemy za komórkę, chwytamy tą komórkę, głowa w dół i też obciążamy kręgosłup szyjny, a siedząc jeszcze dodatkowo obciążamy lędźwiowy. Więc zamiast temu kręgosłupowi dać no, jakąś ulgę po 8-godzinnym dniu pracy albo dłuższym, wręcz go dociążamy jeszcze, a więc to też nie jest dobrze. Natomiast jeżeli mamy już lat troszeczkę więcej i mamy już tą chorobę zwyrodnieniową, to, że mamy brzydkie obrazki w rezonansie i w tomografii, to wcale jeszcze nie znaczy, że mamy być niesprawni. I tutaj jedyna rzecz, która spowalnia chorobę zwyrodnieniową kręgosłupa, to jest ruch. Czyli ruszać się, nordic walking, jakieś, prawda, spacery.
Doskonałe jest pływanie.
Tak.
Jak radzić sobie z bólem kręgosłupa i co robić, by nie mieć takich dolegliwości, radził doktor habilitowany Tomasz Łysoń, kierownik Kliniki Neurochirurgii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Dziękuję panu za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
A do usłyszenia za tydzień. O tej samej porze mówi Renata Reda. Zapraszam też do słuchania programu Szlachetne Zdrowie w podcastach Polskiego Radia Białystok.
Szlachetne Zdrowie w Polskim Radiu Białystok.